Nasi tu byli. To niezwykłe opowieści o ludziach i miejscach. Poznaj polskie historie z każdego zakątka świata. Podcast realizowany przez Instytut Polonika.
Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku podcastu Nasi tu byli, czyli serii realizowanej przez Instytut Polonika, gdzie opowiadamy o naszym polskim dziedzictwie kulturowym za granicą, mam ogromną przyjemność być w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, gdzie razem z doktorem Michałem Wiśniewskim rozmawiam o Katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego Katedra Ormiańska we Lwowie jest tak niezwykła? Znaczy, ja wiem, ale o tym opowiedzmy, dlaczego tam jest tak pięknie i niezwykle. I co ona w sobie takiego ma, że kto tam wejdzie, to doznaje, trudno powiedzieć czego, ale na pewno wychodzi zaczarowany.
Tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Jedna taka najprostsza jest taka, że to jest wyjątkowe dzieło sztuki, wyjątkowe dzieło architektury. Ale sądzę, że najważniejsze jest to, że katedra jest takim kluczem do zrozumienia wielokulturowego, wielonarodowego, wieloreligijnego, bardzo złożonego dziedzictwa kulturowego w dawnej Rzeczpospolitej. Pozwala nam zrozumieć, czym był Lwów, przynajmniej przed II wojną światową, jak bardzo złożonym zjawiskiem kulturowym, społecznym było to miasto i jak niezwykłe dzieła sztuki powstawały jako właśnie efekty, owoce tego zjawiska, jakim Lwów i jego społeczność wówczas była. Tutaj może warto zacząć od tego, że we Lwowie tuż obok siebie mamy kilka katedr. Mamy katedrę rzymskokatolicką w samym centrum miasta. Tuż obok historycznego centrum miasta mamy katedrę grekokatolicką. Mamy, może nie katedrę, ale niezwykle ważny kościół prawosławny, też na terenie Starego Miasta. Oczywiście we Lwowie funkcjonowało do czasów wojny wiele synagog. I to też trzeba podkreślić, że one budowały ten krajobraz, tę mozaikę życia religijnego Lwowa, w ramach której funkcjonował jeszcze jeden obiekt, będący katedrą kościoła ormiańsko-katolickiego. Ormianie byli częścią społeczności Lwowa od czasów średniowiecza. Prawdopodobnie już w XII wieku, może nawet wcześniej, tego do końca nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Ormianie byli obecni w tym tworzącym się wówczas mieście i w XIV wieku, wtedy kiedy miała miejsce lokacja Lwowa, kiedy też te tereny zostały przyłączone do Królestwa Polski, ma miejsce ustanowienie kościoła ormiańskiego i budowa nowej siedziby dla parafii, która to w wieku XVII zostanie przekształcona w katedrę kościoła ormiańsko-katolickiego. Bo tutaj warto dodać, że po Unii Brzeskiej, po powstaniu kościoła grecko-katolickiego, ma też miejsce utworzenie Unii Ormiańsko-Katolickiej, na mocy której powstaje właśnie ten kościół. Jest to budowla jeszcze średniowieczna, która w XVII i XVIII wieku została rozbudowana, miała bardzo bogaty taki wystrój rokokowy, który istniał do początku wieku XX. Kiedy to wówczas młody i bardzo ambitny biskup Teodorowicz postanawia rozpocząć prace konserwatorskie we wnętrzu i zaprasza jedne z najważniejszych postaci życia artystycznego Galicji, nie Lwowa, ale Galicji, i zaprasza pochodzącego z Krakowa architekta Franciszka Mączyńskiego o to, żeby przygotował projekt konserwacji budynku, konserwacji w takim duchu rearmenizacji tego obiektu. Mączyński, który był już autorem kilku bardzo znanych, cenionych budowli utrzymanych w duchu secesji, głównie w Krakowie, inspiruje się zdjęciami, ilustracjami obiektów kościołów w takich miejscach jak Ani, czyli ta taka historyczna stolica Armenii, dzisiaj pogranicze Armenii i Turcji, i nawiązuje właśnie do form, które zna głównie z ilustracji, chcąc stworzyć właśnie taki symbol tej ormiańskości we Lwowie. Obok Mączyńskiego do Lwowa trafia druga bardzo ważna postać młodej Polski z Krakowa. Jest nią Józef Mehofer. No a więc jedna z najważniejszych w ogóle figur polskiej sztuki początku XX wieku. Zostaje poproszony o przygotowanie projektu wnętrza katedry, utrzymanego też w takim duchu secesji, i on przygotowuje taką serię dekoracji, której pierwszą częścią ma być wyposażenie, wystrój prezbiterium oraz wielka mozaika w kopule. Ona powstaje, przedstawia Trójcę Świętą. Jest to absolutnie wyjątkowe dzieło, przygotowane w Wenecji i z Wenecji sprowadzone do Lwowa. Te prace, które realizowane są w katedrze, nie wszystkim się podobają i nie podobają się też wszystkim Ormianom. Część chce zaprosić Teodora Aksentowicza, swojego artystę, bardzo znanego artystę o ormiańskich korzeniach, ale biskup...
Biskup twardą ręką tam rządził.
Biskup bardzo rządzi twardą ręką i mówi, że ja chcę Mehofera. Także pojawia się...
To jest chyba nazwisko, które każdy znał, prawda?
Tak, jak najbardziej. Mamy taki specyficzny spór artystyczny, albo spór o to, który artysta ma pracować. Spór, który przerywa pierwsza wojna światowa. Wojna, która uniemożliwia kontynuowanie tych prac, one zostają zatrzymane w powiedzmy 1/3. Przy czym też tutaj może warto podkreślić, że usunięty zostaje wystrój z XVIII wieku, wystrój rokokowy.
I to
rokokowy.
Też jest bardzo ciekawa historia, jak to się stało. Bo to
z punktu widzenia konserwacji zabytków dzisiaj moglibyśmy mówić o pewnej wręcz zbrodni konserwatorskiej.
Całe szczęście, że tak się stało. Tak.
A też pamiętajmy, że jesteśmy w monarchii habsburskiej, gdzie istnieje bardzo silna administracja konserwatorska. Na początku XX wieku główny konserwator zabytków Austrii, Max Dworzak, krakowskiemu środowisku architektonicznemu mówi nie w odpowiedzi na pytanie, czy mogą umieścić kolorowy dach na Zamku Królewskim na Wawelu.
A tu nagle Dworzak wszystko.
Bardzo alergicznie reaguje na takie właśnie swobodne regotycyzowanie i upiększanie Wawelu. Natomiast we Lwowie, w stolicy, okazuje się, nie do sięga jego ręka, przynajmniej jak chodzi o kościół tutaj ormiański.
Co też się chyba nie wszystkim spodobało, prawda? Że
został... Tak, w związku z czym te prace, które zaowocowały wyjątkowym dziełem sztuki, jeszcze raz to podkreślę.
Dlatego powiedziałam, że całe szczęście, że to się udało.
No tak. No to jest taki paradoks tej sytuacji, która jest bardzo dwuznaczna, ale równocześnie biskup Teodorowicz miał świetne oko, wiedział, kogo zaprosić, bardzo wiedział, czego chce, co chce osiągnąć w przypadku tej katedry. No i trafia na świetnego architekta i świetnego dekoratora. Natomiast jest opór ze strony środowiska Ormian, które nie chce łożyć na te prace konserwatorskie. W związku z czym one zostają rozłożone na wiele lat. Rozpoczynają się w roku 1909. No ale po 5 latach wybucha pierwsza wojna światowa i zostają zatrzymane. Po wojnie biskup, który uczestniczył w pracach pierwszego Sejmu, był taką osobą bardzo zaangażowaną w ogóle w odtworzenie państwa polskiego. Wtedy bardzo często bywał w Warszawie, to może też warto podkreślić. Trafia na wystawę w Zachęcie, wystawę, gdzie miał okazję zobaczyć pracę bardzo młodego artysty, Jana Henryka Rozena. Nazwisko Rosen może nie było nieznane, ponieważ jego ojciec, Rosen senior, był znanym artystą batalistą i to jeszcze pracującym w Paryżu, pracującym dla elit francuskich, częściowo także polskich. Z kolei Rosen junior pierwszą wojnę światową spędził na froncie zachodnim, a po wojnie z kolei postanowił związać się z polską dyplomacją, rodzącą się dopiero dyplomacją. To jednak nie było jego powołanie i kiedy sytuacja polityczna w Europie Środkowej i Wschodniej powoli się stabilizuje, on postanawia jednak pójść w jeszcze innym kierunku, zająć się sztuką, i to bardzo specyficzną, sztuką religijną. To prawdopodobnie miało związek z jego doświadczeniami wojennymi. On kilka lat w tych okopach no, siedział, więc widział okropności I wojny światowej i to go w pewien sposób ukierunkowało w taką stronę, powiedzmy, religijno-mistyczną.
Rosen. Objawienia. Wojna. Sztuka religijna.
W katedrze ormiańskiej powstał jeden z najciekawszych zespołów dekoracji sakralnych na terenie II Rzeczpospolitej. Okres międzywojenny to był czas, kiedy powstawało wiele nowych kościołów. To jest okres, kiedy trwa budowa katedry w Katowicach, rozbudowywane są budynki na Jasnej Górze na przykład. Nowych kościołów jest dużo. Może nie tak dużo jak tuż przed wojną, kiedy masowo budowano nowe świątynie, ale druga RP ma swój bardzo taki jasny program dotyczący kościołów i wnętrz sakralnych. No i w tej trudnej, wydawałoby się, przestrzeni, kiedy istnieje spora konkurencja, stosunkowo nieduży obiekt jego wnętrza, jakim jest Katedra Ormiańska, wyróżnia się. Rosen przygotowuje bardzo taką skomplikowaną opowieść, tłumaczącą, czym jest liturgia, czym jest Pismo Święte, wprowadza do wnętrz katedry szereg postaci świętych, mistyków, mistyczek. Tworzy taką swoją własną interpretację Pisma Świętego, objawień związanych z Biblią i w oparciu o różnych świętych, którzy nam się może dzisiaj wydają mało znani albo egzotyczni wręcz, święty Odilon chociażby, który ustanowił Dzień Zaduszny.
Zruszam się, bo to moja ulubiona scena.
Ale też święty Idzi, no różne tego typu osoby zostają przywołane i przedstawione w katedrze. Tworzy Rosen we wnętrzu taką no, bardzo gęstą narrację, opowieść o znaczeniu liturgii, Eucharystii, o znaczeniu Pisma Świętego. I co ciekawe, jest bardzo utalentowaną postacią, to też trzeba podkreślić. Ma taki swój własny język artystyczny. Często te figury są skierowane bezpośrednio w stronę, tak jakby aktor przekraczający czwartą ścianę. Patrzą prosto w stronę oglądających, co jest bardzo świeże, nowe. Z jednej strony to jest taki język artystyczny, gdzieś wychodzący z Wiednia około 1900, ale równocześnie idący dużo dalej. Rosen bardzo umiejętnie monumentalizuje te figury. Oni są umięśnieni, często wypełniają całą przestrzeń kompozycji artystycznej. Tak, są piękni. I to jest niezwykłe. Posługuje się też bardzo takimi żywymi kolorami. To są ostre, mocne barwy, które mają przyciągać. Co jest też istotne, on tutaj tworzy też taki portret Lwowa w swoich czasów.
Jedna z młodych osób, z którymi kiedyś rozmawialiśmy o katedrze ormiańskiej, powiedziała, że mówimy o osobie lat naście, że Rosen, portretując konkretne osoby, stworzył taką ściankę. I na tej
trochę
ściance
tak
poustają konkretne osoby, więc to było.
My jesteśmy teraz w Krakowie i ja chcę podkreślić, że sztuka Krakowa w latach 20. się rozwijała bardzo intensywnie, ale Kraków czegoś takiego właściwie nie ma. Takiego obrazu, takiej dekoracji, która by zbierała kluczowe postaci życia tego miasta. A przynajmniej nie aż w takim wymiarze, jak to, co się stało w katedrze, gdzie mamy i biskupa Teodorowicza, ale też i biskupa Szeptyckiego.
No i Malczewski jest.
Jest Jacek Malczewski, jest sam Rosen oczywiście, jest jego ojciec, jego uczniowie, różne postaci związane ze tym środowiskiem Ormian lwowskich. I tutaj można no, spędzić właściwie godziny we wnętrzu, starając się rozkodować ten Lwów około 1930, bo prace ruszają w połowie lat 20. i kontynuowane są przez kilka lat. Rosen w tym czasie zamieszkał we Lwowie, podejmuje pracę na Politechnice, uczy rysunku, malarstwa i wokół siebie buduje takie całe środowisko artystyczne młodych osób, które no, będą podążać jego ścieżką, ale co istotne, po II wojnie światowej, ci, którzy oczywiście przeżyją tę wojnę, bo to też trzeba mieć w tyle głowy, będą kontynuować ten sposób myślenia, ten rodzaj wyobraźni, będą budować w pewien sposób podobne kompozycje w różnych częściach Polski. Także cała szkoła wyszła z Rosena i z jego otoczenia. Artysty, który staje się popularny jako autor dekoracji sakralnych, zostaje zaproszony do Watykanu. W Castel Gandolfo przygotowuje dekoracje, ale równocześnie pracuje w Wiedniu, upamiętnia bitwę 1683 roku.
Ale ulega temu amerykańskiemu marzeniu, żeby pojechać do Stanów.
Przed wybuchem II wojny światowej, no może nie tuż, ale niedługo przed wybuchem II wojny światowej, dostaje zaproszenie do USA i przygotowuje dekoracje w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie. To może nie jest jego najlepsza praca, podkreślmy, ale bardzo, bardzo patriotyczna.
Zaznaczmy, że tam jest.
Bardzo patriotyczna.
Tak, to prawda.
Łza się po prostu
powinna zakręcić.
Od razu kręci, tak. Jak tylko ją widzimy. Jan III Sobieski na koniu w centrum tej sceny.
Wszystko jest.
Bardzo militarna i bardzo taka, bym powiedział, właściwa. Natomiast równolegle on dostaje zlecenie do przygotowania dekoracji w jednej z kaplic Katedry Narodowej w Waszyngtonie. Czyli mamy tutaj no, jedną z najważniejszych świątyń, gdzie Rosen przygotowuje tym razem no, bardzo ciekawą pracę artystyczną, przedstawiającą złożenie do grobu. I to jest początek kolejnego etapu jego kariery.
Myślałam, że powiesz końca.
W pewien sposób artystycznego końca, bo to jest może, no nie chcę powiedzieć, że smutne, ale on się przestaje rozwijać w tej Ameryce i trudno powiedzieć dlaczego, bo z jednej strony dostaje gigantyczne zlecenia, to są potężne neogotyckie kościoły, które masowo budowano w USA w latach 20. jeszcze przed I wojną światową. Te budynki są często przeogromne i on tam tworzy dziesiątki metrów
kwadratowych.
Dziesiątki metrów kwadratowych. To są kompozycje wielkości obrazów Matejki. To jest ta skala i sky is the limit. Bardzo wiele postaci, zero właściwie ograniczeń dotyczących, nie wiem, materiałów. Jego warunki bytowe są dobre i właściwie no, mógłby tutaj rozwijać różne nowe nurty artystyczne. On jednak nie jest do końca zainteresowany nową sztuką, nie jest do końca zainteresowany, nie wiem, abstrakcją. Pozostaje wierny pewnym takim schematom, które wypracował na etapie Katedry Ormiańskiej, ale właściwie już nigdy tego poziomu, który dotknął w Katedrze Ormiańskiej, on go już nie przekroczy. Także jest to postać bardzo ważna. W tym
trochę
sensie,
tragiczna,
że
prawda?
W pewien sposób tak. Przy czym jemu, jakby to powiedzieć, osobiście nic złego się w tej Ameryce nie stało. On był może nie gwiazdą, ale była to na pewno postać znana, bardzo szanowana i zapraszana przez różne diecezje, różne parafie od wschodniego do zachodniego wybrzeża, bo to będzie i San Francisco, i okolice Los Angeles, i San Luis. To będzie kilkanaście takich dużych zestawów dekoracji. Także na pewno cieszy się uznaniem, ale równocześnie no już do Polski on nie wróci.
No, mam z tyłu głowy tą trudną pracę z Sobieskim, że to trochę odpowiadało zapotrzebowaniu tego, co te osoby chyba oczekiwały na tej ścianie, prawdę powiedziawszy. Dla nas to jest trudne teraz.
Dla nas takim punktem odniesienia do tego, czym on się zajmował pod końca 30. i potem jeszcze później, są dekoracje pawilonu polskiego, które został zbudowany na potrzeby wystawy w Nowym Jorku w roku 39. To miał być wielki sukces Polski, też w takim wymiarze komercyjnym, turystycznym. Polska się bardzo przygotowuje do tej wystawy. Powstaje kolorowy film po angielsku o Polsce, o zabytkach. Wawel, Toruń, Warszawa oczywiście. Pawilon też taki pełen patosu zostaje zrealizowany w Nowym Jorku z królem Jagiełłą na koniu z dwoma mieczami w rękach. Do dzisiaj ten król Jagiełło stoi nieopodal Metropolitan Museum. I ten pawilon też jest świetnie dekorowany. Przy czym polska sztuka, taka oficjalna lat 30., to jest taka sztuka pełna patosu. Ona raczej stroni od nowoczesności, raczej jest niechętna temu, co najbardziej pociąga nowe, młode środowiska artystyczne. Tutaj nie ma raczej wyrozumiałości dla modernizmu, dla abstrakcji. Bardziej chodzi o to, żeby pokazać pewnego rodzaju taką monumentalną, pełną patosu opowieść o tej wielkiej Polsce.
No, chwytającą za serce i pokazującą wiele, tłumaczące pewne mity,
prawda? I Rosen się świetnie w tym odnajduje. I w pewien sposób ta katedra jest taką zapowiedzią, bo ona była tworzona w drugiej połowie lat 20. Ona jest zapowiedzią wielu dekoracji artystycznych, które powstawały w Warszawie albo powstawały właśnie w takich misjach dyplomatycznych polskich w latach 30. w tej kolejnej dekadzie. I pod tym względem jego sztuka jest bardzo ciekawa, bardzo istotna jako zapowiedź pewnego szerszego nurtu. No i też właśnie to, co możemy zobaczyć w tym Muzeum Polskim w Chicago, gdzie te zbiory z wystawy nowojorskiej są pokazywane, to świetnie koreluje z tym, co on robił w latach 40., 50., 60. w USA.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Jesteśmy w Krakowie. Rozmawiałam z panem doktorem Michałem Wiśniewskim. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Nasi tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.